Witam serdecznie księdza pastora Grzegorza, cenionego dziś pasterza, prawnika po studiach w Hiszpanii, w Pampelunie, prawniczych, ale przede wszystkim wspaniałego księdza. I dlatego poprosiłem księdza Bartłomieja, który na co dzień pracuje w kurii za biurkiem, ale też jest okazja, by powiedział nam coś, może jako prawnik, ale może jako ksiądz przede wszystkim, trochę na temat sakramentu pokuty, na temat tego, w jaki sposób mamy przeżywać, uwrażliwiać swoje sumienie, tego, co dotyczy także naszej posługi. Więc dlatego po takim bogatym naukowo wykładzie też trochę duchowości. Tam serdecznie oddaję głos.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Chciałem podziękować przede wszystkim za zaproszenie i zaufanie do obdarzenia księdza Bartosza. To jest to trochę na wyrost słowa, które słyszeliśmy przed chwilą, ale postaram się podzielić swoim doświadczeniem, głównie już pasterskim, na temat sakramentu pokuty i pojednania. Także może podkreślając pewne aspekty jurysdykcyjne tego sakramentu, bo wbrew pozorom ze wszystkich sakramentów on ma najwięcej wspólnego z prawem. Jest swego rodzaju sąd, który odbywamy nad samym sobą. Może po to, żeby Pan Bóg potem za to nie sądził. Daje nam to możliwość osądzenia samego siebie. To jest wielki przejaw Jego miłosierdzia. Ale to, co najważniejsze, od czego chciałbym zacząć, to że sobie uświadomić, że duchowość katolicka jest duchowością sakramentalną. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób ma dzisiaj z tym problem. Ten proces, powiedziałbym ogólnie, protestantyzacji duchowości doprowadził do tego, że odbieramy się z tego, co najcenniejsze, mając świadomość, że w Kościele katolickim mamy 7 sakramentów, a nie 2, ani 1. I że te sakramenty są tak ułożone, że można powiedzieć, pewną klamrę zamykają i otwierają życie człowieka. Począwszy od chrztu, skończywszy na sakramencie namaszczenia chorych, czy nawet w tak zwanym diatyku, czyli sakramencie na ostatnią drogę. Ta świadomość, że to właśnie 7 sakramentów przepełnia nasze życie, ona ma bardzo głębokie znaczenie dla nas, jeżeli chodzi o sposób kształtowania naszej duchowości. To jest także ważne nie tylko w odniesieniu do kościoła protestanckiego, ale także chociażby do kościoła prawosławnego, który, jak wiemy, chociaż uznaje 7 sakramentów, to jednak, co jest bardzo istotną różnicą, Eucharystia sprawowana jest tylko raz w tygodniu. I także nie ma praktyki częstej spowiedzi. To jest coś, co nas wyróżnia, jeżeli dobrze to zrozumiemy, bo u nas Eucharystia sprawowana jest w zasadzie codziennie i jest praktyka częstej spowiedzi. Kapłan nawet kilka razy dziennie może w sytuacjach wyjątkowych Eucharystię sprawować. Dlatego w tym katolickim rozumieniu duchowości nie ma Eucharystii bez pokuty i te 2 sakramenty są z sobą nierozerwalnie połączone. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1437 pisze tak: Eucharystia i pokuta. Źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia, ponieważ w niej uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Karmi ona i umacnia tych, którzy żyją ciałem. Życiem Chrystusa jest środkiem zaradczym, uwalniającym nas od grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych. Sakrament pokuty i pojednania można też inaczej nazwać sakramentem doświadczenia Bożego miłosierdzia, bo to jest najważniejsze w tym sakramencie, jego przebaczenia i pojednania z Kościołem. Na ten temat szczegółowo mówi warto do tego zajrzeć katechizm Kościoła katolickiego, punkt 1422-1470. Sakrament nawrócenia, a przez nieustanne nawrócenie, tak naprawdę, i to musimy sobie uświadomić, realizuje się moja świętość w tym wymiarze doczesnym. Dlatego, że na ziemi
pozostajemy w stanie grzeszników, grzesznika aż do śmierci. To jest bardzo ważne sobie także to uświadomić, że chrześcijanin to jest grzesznik i takim pozostaje, dopóki to jest. Przed, podczas i po spowiedzi także pozostajemy grzesznikami. Spowiedź nie zmienia naszego stanu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy, mówi święty Jan w liście, w pierwszym liście, rozdział 8. Od dnia Paschy Duch Święty przekonuje świat o grzechu. To znaczy, że nie uwierzył w tego, którego posłał Ojciec. Lecz ten sam Duch, który ujawnia grzech, jest także pocieszycielem, udzielając ludzkiemu sercu łaski, pokuty i nawrócenia. Tekst 1433 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Warto, żeby sobie to uświadomić, że nasz stan świętości tu na ziemi jest przez nieustanne nawracanie się. Dopiero tam w niebie nasz stan świętości będzie się realizował przez osiągnięcie, można powiedzieć, stanu idealnego. I to dzięki łasce Pana Boga będziemy tam w takiej sytuacji, że zgrzeszyć już nie będziemy mogli, więc będziemy w stanie idealnej bezgrzeszności. Ale my tu na ziemi. Dlatego sakrament pokuty i pojednania ma swoje tak bardzo ważne znaczenie. Uznanie stanu grzesznika jest więc kwestią uznania pewnej prawdy o człowieku w świetle prawdy o Bożym miłosierdziu. Spowiedź więc nie chodzi tylko o to, aby choć na chwilę być bez grzechu, tak się, jak się niektórym wydaje, spowiedź to nie jest pralka do grzechów, bo ani nie służy temu, aby się poczuć dobrze. To nie jest terapia psychologiczna, już to będę mówił o tym. Bo można wpaść w rodzaj perfekcjonizmu albo właśnie psychologizacji spowiedzi. To są dwa kolejne zagrożenia związane z naszą epoką. Nasza świętość, tak jak mówię, to nie stan idealnej bezgrzeszności, tylko nieustanne nawracanie się, doświadczanie tego, że Bóg mi wybacza. Mimo tego, jaki jest. Jesteśmy więc na ziemi w nieustannym stanie walki duchowej i w tym stanie realizuje się nasze nawrócenie, nasza świętość. To, co chodzi w sakramencie pokuty, to, tak jak powiedziałem, doświadczenie miłosierdzia Bożego. Doświadczenie bardzo potrzebne, nawet można powiedzieć niezbędne w procesie pojednania, bo pojednanie to jest niedługo i to jest dosyć długi proces niekiedy. Pojednanie jest koniecznym warunkiem rozwoju życia duchowego, warunkiem doświadczenia miłosierdzia i zasadniczo dokonuje się w trzech wymiarach. Pierwsze to pojednanie z Bogiem. Często zaczyna się w konfesjonale i trwa w pokucie. W sakramencie spotykamy się z Bogiem i to spotkanie motywuje mnie do metanoi, próby zmiany. Jest bardzo ważne. Pojednać się z Bogiem. To jest początek, to jest jakby uruchomienie łańcucha pojednań, który się musi w moim życiu dokonać. Ta świadomość, którą nabieram w konfesjonale, że Bóg już mi wybaczył, jest świetnym początkiem temu, aby zacząć myśleć o wybaczeniu sobie, zacząć myśleć o wybaczeniu innym i mieć nadzieję, że inni kiedyś mi wybaczą. A to może trwać i to bardzo długo. Ale już to, że Bóg mi wybaczył, jest, można powiedzieć, dobrym początkiem. Daje mi nadzieję, otwiera proces nawrócenia. To jest najważniejsze. Bóg mi wybaczył. Pojednanie może się także dokonać w inny sposób. Przez Słowo Boże, liturgię, nabożeństwa, czynną miłość bliźniego, akt miłosierdzia. To szczególnie ważne dla tych, którzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, albo dla tych, którzy po prostu z tego sakramentu nie korzystają. Więc są różne środki, powiedzmy, uzyskania pojednania z Panem Bogiem. Jest to jakaś alternatywa także dla ludzi, którzy nie znają Boga w tej perspektywie zbawienia ogólnego, które jest w pragnieniu Boga i które dotyka. Wierzymy w to, Kościół o tym mówi, także osoby, które nie znając prawdy o Bogu, żyją uczciwie, stają się przez właśnie chociażby uczynki miłosierdzia, przez dobro, które czynią, starają się żyć uczciwie i przez to być może łaską Pana Boga będą zbawieni. Pojednanie z Bogiem to jest początek. Dalej, pojednanie z samym sobą. Bóg jest autorem pojednania. Jego słowo ma tą moc, ale ja jeszcze muszę to słowo przyjąć. Ja muszę w to uwierzyć. Słowo, które stwarza, które odnawia. Nie jestem taki prosty, mogę sobie wybaczyć jakiś grzech, który miał miejsce w mojej przeszłości. Mogę sobie wybaczyć, że moi bliscy odchodzą od kościoła, jestem bezradny. Moje dzieci, przecież wychowywałem ich w wierze katolickiej. Co się stało? Obwiniam się. To jest ten problem z przyjęciem daru przebaczenia. Grzech cały czas mnie blokuje. I pojednanie z bliźnimi. Bóg nam wybacza grzech, ale czy nie zdążymy się pojednać z sobą i z innymi? To jest jeszcze pytanie. Wobec tego nie wejdę w pełni komunii z Bogiem i bliźnimi. Ktoś powiedział kiedyś, że u bram nieba będą stali ci, którym najtrudniej mi będzie przebaczyć. Żeby tam wejść, będę musiał im podać rękę. Lepiej tu już na ziemi dokonać pojednania ze wszystkimi niż tam, w tym momencie, kiedy trzeba będzie się już pojednać ostatecznie z każdym człowiekiem. To może być bardzo bolesne dla tych, którzy nic nie robią w tym celu, aby się pojednać z innymi. No i tak jak powiedziałem, nadzieja na to, że inni mi wybaczą. Na to często nie mam wpływu, ale moja gorliwa postawa, moja modlitwa, łaska, którą daje Pan Bóg, stwarza taką możliwość, że także inni, przecież podobnie jak ja, dążą do świętości i także na ich drodze pojawi się pytanie, czy jestem w stanie wybaczyć temu, który mi zawinił. W tym przypadku będę to ja. Jest nadzieja na to, że także oni mi wybaczą. To doświadczenie wybaczenia jest bardzo ważne i zamyka proces przebaczenia. Ale wróćmy do spowiedzi. W sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sobie, któremu zostanie poddany na końcu życia ziemskiego. Tak to jest zapisane w katechizmie punkt 1470. Można z tego wywnioskować, ja odważę się to powiedzieć, że z tego, co wyspowiadam się na ziemi, nie będę rozliczony na sądzie ostatecznym. Dobry Bóg daje mi możliwość osądzenia samego siebie w świetle swego miłosierdzia, zanim On to zrobi na sądzie jako Bóg sprawiedliwy. Bo Bóg musi dopełnić także sprawiedliwości, której jest gwarantem. My dużo w dzisiejszych czasach mówimy o miłosierdziu. To prawda. Trzeba o tym mówić, trzeba przypominać światło Boże miłosierdziu. Ale nie wolno nam zapominać, że Bóg nie może przestać być sprawiedliwy. I tej sprawiedliwości to musi dopełnić, bo jest jej gwarantem. On jest sprawiedliwością. I dlatego na tym polega Boże miłosierdzie, które okazuje tym, którzy się nawracają, że chociażby w sakramencie pokuty i pojednania pozwala nam Pan Bóg samych siebie sądzić. Zanim On to będzie musiał zrobić, ale już wtedy tylko sprawiedliwie. Jak się spowiadać? Ja myślę, że warto sobie pewne rzeczy powtórzyć. Jesteśmy już dorosłymi, mam za sobą sporo lat. A czasami z mojego doświadczenia wiem, to dotyczy także osób, które są formowane, że gdzieś ta spowiedź troszeczkę się zdezaktualizowała w stosunku do ich wieku. No i pewne rzeczy trzeba sobie przypomnieć od tej drugiej klasy szkoły podstawowej. Na początku spowiedzi warto powiedzieć krótko, kim jestem. To znaczy głównie nie chodzi tutaj o przedstawianie się w sposób imienia, nazwiska i tak dalej, tylko stan, w którym żyję. Podchodzę do konfesjonału, warto powiedzieć, jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Jestem od 15 lat żonaty, mam dwójkę dzieci. To jest bardzo istotne, dlatego że dla tego, który spowiada, jest ważne, w jakim stanie, w jakim powołaniu się uświęca penitent. O tym jeszcze wrócę. Inaczej patrzy się na męża, inaczej na osobę samotną, inaczej na księdza, inaczej na, nie wiem, na przykład osobę rozwiedzioną, żyjącą samotnie. Także ważne, aby powiedzieć, w jakim stanie człowiek żyje, jaki jest stan i domyślnie, jakie jest jego powołanie. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z dodatkową podsługą w kościele stałą, trzeba także wspomnieć, wypadałoby powiedzieć, że jestem szefarzem nadzwyczajnym Eucharystii. Proszę to zaznaczyć. Inne wymagania się wtedy stawia takim ludziom. Oczywiście, kiedy ostatnio byłem u spowiedzi i czy wypełniłem pokutę, proszę o tym nie zapominać, często się zdarza, że już zapominamy o tym, że pokuta jest integralną częścią spowiedzi i nawet nie wspominamy o niej. Następnie wyznanie grzechów. Zalecenie ogólne, jak najbardziej konkretnie. Wyznanie grzechów. Grzech. Czym jest tak naprawdę grzech? Jest wiele definicji, oczywiście, bardziej ogólnych, bardziej szczegółowych, ale dla potrzeb sakramentu spowiedzi, definicję stworzenia słowa, która pozwala nam zrozumieć, na czym mamy się skupić. Grzech to jest konkretna krzywda dokonana myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zresztą nie bez powodu w tej kolejności, nie bez powodu właśnie te przestrzenie pojawiają się w tak zwanym powszechnym, na każdym Mszy Świętej, gdzie mamy akt pokuty, zawsze mówimy, prawda, zresztą myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Proszę pamiętać o wszystkich czterech, nie tylko o jednej. Wobec konkretnej osoby, którą jestem ja sam, bliźni i Pan Bóg. Pośrednio zawsze dotyka Pana Boga i Kościoła. Dlatego grzech, i o tym mówi katechizm, to przede wszystkim obraza samego Boga. Dlatego domaga się przeproszenia i pojednania z Bogiem i Kościołem. Dlatego każdy grzech jest także niepowtarzalny. To bardzo ważne, żeby sobie uświadomić. Nigdy nie ma takiego samego grzechu, zaraz powiem, jest różnica, natomiast mogę mieć problem z tym samym grzechem. Zawsze, tak jak mówię jeszcze raz w samej definicji, to jest konkretna krzywda, czyli wyrządzona w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Dla przykładu, jeżeli mam problem z wulgaryzmem, albo z obgadywaniem, że w ten sposób, rozpowiadając się, uświadamiam sobie, że były konkretne osoby, które obgadały w konkretnej sytuacji, do konkretnych osób. I za te konkretne sytuacje Pana Boga przepraszam. Nie za to, że ogólnie mam problem z obgadywaniem. Nie, przepraszam za konkretne sytuacje. I dlatego może być tak, że przez całe życie będę się zmagał z jakąś wadą, którą mam, będę przez całe życie ten grzech powtarzał konfesjonalnie. Ale zawsze mam świadomość, że powtarzam i przepraszam Boga za konkretny wyraz tego grzechu w konkretnej osobie i w konkretnym miejscu. Co nie przeczy, że mam problem stały z tym grzechem. To jest ważne, bo jeżeli tego nie zrozumiemy, to może dojść do rozbicia sumienia. To jest taki obserwowalny proces, o tym jeszcze potem powiem. Budować dobrze rachunek sumienia. No, tak jak wspomniałem, myślę, że ten problem tutaj nie dotyczy tylko grona, ale niestety jest on dosyć powszechny, także właśnie głównie przy osobach dorosłych, mianowicie zatrzymanie się na poziomie książeczek do pierwszej komunii świętej, które no właśnie ma swoje obłakane sytuacje. Znaczy, po prostu trzeba sobie uświadomić, że te teksty są pisane dla dzieci, a nie dla dorosłych. I tam po prostu nie ma pewnych grzechów. W ogóle nie ma pewnych grzechów. Jeżeli sobie na przykład robię rachunek sumienia do pierwszej książeczki, jak będę, muszę Panu mówić, jakich grzechów nie ma, a jakie już mają osoby dorosłe. Dlatego robienie rachunku z czegoś takiego jest po prostu niekompletne. Nieporozumienie, pomijając to, że pewne grzechy są tam podane w sposób infantylny, dostosowane do poziomu dzieci. Podam te przykłady, jak to wygląda w praktyce. Dorosły ma świadomość swojego powołania i myślę, że to jest ważne, żeby uświadomić sobie, że mój rachunek sumienia buduje według świadomości powołania, jakim zostałem obdarzony. Dlaczego? Dlatego, że w moim powołaniu realizuje się moja świętość. To jest zadanie, które dał mi Pan Bóg, które ja odczytałem w swoim życiu, przez które realizuję Jego wolę. Czyli tak naprawdę idę drogą zbawienia, czyli na świętość. Dlatego Pytanie podstawowe jest, kim jestem. Inaczej będzie robił sobie rachunek sumienia ksiądz, inaczej mąż, inaczej osoba sama. Kim jestem? Jakie jest moje powołanie? Jak ja się z tego powołania wywiązuję? Prosty przykład. Ja jak sobie robię rachunek sumienia, to pierwsze pytanie sobie stawiamy, jaki jest ksiądz i jaki ja jestem. I z tym wszyscy się składa. Analogicznie panowie, jakim mężem jestem, jakim ojcem jestem, to są fachowe powołania, które są kompatybilne, ale jakby trzeba ją także umieć rozróżnić. Jak to mówić być idealny, jakim nie jestem. Pierwsza wskazówka. Mogę też wydawać oczywiście rachunek sumienia i to zaleca katechizm na podstawie dekalogu, kazania na górze, albo innych tekstów ewangelicznych. Jest taki mój ulubiony tekst, który często cytuję z Mateusz 7:23, gdy Pan Jezus mówi: co wychodzi z człowieka, czy to czyni go nieczystym? Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Głupota jest grzechem. Proszę sobie uświadomić. Zaraz powiem, jak nie znaczy, ale jest grzechem. Pan Jezus o tym mówi, to jest moje zdanie. Całe to zło z wnętrza pochodzi, czyni człowieka nieczystym. Mateusz 7:23 zachęcam do tego, żeby sobie wykorzystać ten tekst do rachunku sumienia. No właśnie, a niektórzy mówią, że nie mają się z czego spowiadać. Po prostu nie czytają Pisma Świętego. Najczęściej, tak jak powiedziałem na początku, żeby tak klasyfikować sobie też, że rachunku sumienia jest poważne, ja uważam, że dobrym takim dobrą pomocą jest właśnie zrobić sobie rachunku sumienia na podstawie tych czterech przestrzeni, jak ja to mówię, życia moralnego, które wymieniamy w trakcie pokuty powszechnej. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I nie bez powodu jest ta kolejność, dlatego że najwięcej grzeszymy myślą. Najczęściej grzeszymy myślą, jest to często tkany z tworzeń zła, często mocno i on w sercu, w umyśle, właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą przeczytałem z Ewangelii świętego Mateusza, zanim się zamieni w czyn, to jest w moim umyśle. Osądy, zazdrość, pożądanie, chciwość, złość, przekleństwa, to są wszystko sytuacje, które rodzą się w umyśle człowieka. I chodzi to o myśl, którą przyjmuje świadomie, a nie o pokusę. Trzeba umieć rozróżnić te dwie rzeczywistości, bo z tym też jest problem. Pan Jezus też miał pokusy i w związku z tym nie grzeszył. Znamy sceny biblijne, gdzie był kuszony. Pokusa jest wtedy, gdy przychodzi jakaś myśl z zewnątrz, ale jej nie podejmuje aktem świadomym. Ja ją rzucam. Nawet może mnie męczyć, może być natarczywa, na przykład przy modlitwie. Są osoby, które właśnie przy modlitwie mają jakieś głupie myśli, nawet często jakieś nieczyste i tak dalej. To jest pokusa, to jest działanie złego. I to jako ludzie duchowni, życia duchowego musimy sobie to uświadomić, że diabeł będzie nas prowokował, że nas odciągnie do modlitwy. Ale grzechem się staje wtedy, kiedy ja w tą myśl wchodzę świadomie, podejmuję ją i się nią delektuję. A to już wtedy biorę za to odpowiedzialność. Tu jest różnica. Mową. Tu nie chodzi tylko o wulgaryzmy, czy tak zwane przekleństwa, jak mówią ludzie. Może rozróżnić wulgaryzm od przekleństwa. Przekleństwo jest czymś wiele bardziej poważnym. Głównie to, co wypełniają, to są wulgaryzmy. Ale też odmowy, przebrania, złe oceny osób, ale nie czynów. Tutaj też jest ważne rozróżnienie. Mnie nie wolno powiedzieć, że ten jest zły, ale mogę powiedzieć, że ten zrobił źle. Mam prawo do tego, aby ocenić czyn moralny. Jeden z nakazów moralnych jest upomnienie braterskie. Upomnienie braterskie, które się odnosi do czynu, ktoś wykonał zły czyn. Natomiast nie odnosi się do osoby. To jest ważne, bo dzisiejszy świat przewrotnie czasami zarzuca nam, że my osądzamy osoby. Nie mamy prawa osądzać osoby, Pan Bóg tylko osądza osoby. Kościół nigdy nikogo nie deklarował, nie deklaruje, że jest potępiony. Może deklarować, że jest święty, ale nigdy w drugą stronę. Natomiast mamy nawet obowiązek moralny ocenić czyn człowieka. Bo jeżeli ktoś zabija, jeżeli ktoś morduje i kradnie, to robi źle. To nie jest kwestia światopoglądu. To jest kwestia moralnej prawdy, którą albo ktoś przyjmuje, albo należałoby koncentrować od społeczeństwa, bo jest niebezpieczne. Więc subiektywizm moralny tutaj po prostu leży na łopatki rozłożone. Bo jeżeli założymy, że istnieje coś takiego jak subiektywizm moralny, to dlaczego nie mogę kraść? Jeżeli ktoś mówi, że przekazanie nieco załóżmy nie obowiązuje w XXI wieku, no to mogę powiedzieć, to równie dobrze mnie obowiązuje nie tak, nie jest nie. Dlaczego nie? Wybieramy sobie to, co nas interesuje, a co nie. To nie. Wiemy, do czego to doprowadzi. Uczelniki. No tutaj najłatwiej rozpoznać krzywdę. Pokłóciłem się o problem kogoś z czci, już bardziej słowem, ale na przykład uczelniki względem swojego uświęcenia, stanu czystości. Coś sobie wziąłem. Uczynki, które mogą nas dotyczyć i grzechy zaniedbane, najczęściej pomijane w rachunku sumienia. Proszę sobie uświadomić, no właśnie, że lenistwo jest grzechem i tutaj każdy z nas ma się z czego wypowiadać, czyli jakby nie do końca sumienne wypełnianie swoich obowiązków, jakie mamy zarówno w życiu sakramentalnym, modlitwy, ale także obowiązek względem stanu, rodziny, wspólnoty, miejsca pracy. To, że mój pracodawca jest nieuczciwy, nie zwalnia mnie z tego, że ja mam być uczciwy. Często niektórzy ludzie tłumaczą się, że biorą sobie, bo są biedni, prawda? Mogą sobie wziąć, bo nie mają, bo to tamto. No to ja stawiam pytanie, to tylko bogaty może być uczciwy? A biedny to już nie musi. Co mnie zwalnia z uczciwości? Co mnie zwalnia z moralności? Błędy i nieprawidłowości najczęściej popełniane podczas wyznawania grzechów. Warto sobie uświadomić, to jest coś, co dotyczy być może każdego z nas w różnym stopniu. Pierwsze to jest, jak wspomniałem już wcześniej, tak zwany infantylizm, czyli po prostu posługiwanie się książeczką do pierwszej komunii świętej albo mówienie o grzechu na poziomie dziewięciolatka. I to czasami przybiera komiczną formę, bo to słyszę, gdy prawda, pan 50-letni mówi, że nie słuchał się mamusi, potem się okazuje, że mamusia od 15 lat nie żyje. Byłem niegrzeczny. To jest komentarz, myślę, że każdy ma wspomniał, że ma do czynienia. Zresztą po spowiedzi każdy czas rzeczywiście zorientuje się, ma do czynienia. Bardzo szybko wychodzi poziom życia duchowego. Drugi rodzaj błędów to są tak zwane wyrażenie stanów emocjonalnych zamiast grzechów. To jest pochodne psychologizacji tego zagrożenia, które wchodzi w konfesjonał. Więc opowiadanie o swoich przeżyciach, tego co czuję, tego co mnie zabolało, na przykład ktoś biegnie do spowiedzi, się pokłócił z żoną, tego co mi męczy, co boli, taka psychologizacja spowiedzi. No, ale trzeba sobie uświadomić, że spowiedź nie jest terapią psychologiczną, ksiądz nie jest psychiatrą. Tylko jest sakramentem. I w spowiedzi chodzi o coś zupełnie innego. I chodzi o to, żebyś poczuł lepiej. Bardzo często dobra spowiedź to jest taka, w której ktoś się poczuje źle. Bo się w nim uda wzbudzić stres do grzechu. Najmniej taką sytuację, że jedna osoba bardzo zwróciła, czy ksiądz ma świadomość, że to, co ksiądz mówi, jest dla mnie przykre? Tak, Bogu dzięki, że Pani to widzi. Uważam, że to polega problem, że Pani do tej pory nie widziała. Grzeszyła Pani, uważała, że to jest normalne. Czyli ma Pani światło poznania prawdy, nie Pani Bogu dziękuję i nie. A więc nie chodzi o to, żeby się poczuć dobrze. To jest sakrament. Chodzi o to, aby poznać siebie w świetle prawdy o sobie i doświadczyć Bożego przebaczenia. Bardzo ważna jest dyscyplina podczas sakramentu pojednania, zarówno pojednania, jak i po drugiej stronie, bo trzeba też powiedzieć, że są księża, którzy niestety nie pilnują tej dyscypliny i właśnie robią z tego terapię, podczas gdy sami nie są kompetentni. Konfesjonalny, nie w wymiarze oczywiście ostatecznym, tylko w wymiarze osądu
tego, jak działa sumienie, tak wnętrza.
Na ten posąg wierzymy w Biblii. Wszyscy ludzie wierzący, księża też się spowiadają, należy się zdać, chyba że ona ewidentnie jest nie tak z spowiednikiem, ale zakładamy, że wszystko także działa w święty. Dlatego ta weryfikacja mojego myślenia, mojego sumienia z drugim człowiekiem, z kapłanem, który wierzymy w to, że działa pod natchnieniem Ducha Świętego. Trzeci taki temat to jest opowiadanie historii rodzinnych i chorób fizycznych. Raczej nie występuje w przypadku spowiedzi mężczyzn, bardziej w przypadku kobiet. No ale to jest, często też jest tak, że wracamy do korycznych takich wydarzeń z przeszłości. Może być tak naprawdę dowodem na braku wybaczenia sobie i na braku wiary w Bożym miłosierdzie. Ja to zawsze powtarzam, że już ten grzech jest wyspowiadany, proszę do niej wracać. Sprawa jest przed Bogiem jest zamknięta, to Ty nie możesz sobie wybaczyć, mówisz się wybaczyć. Ty może tego grzechu nie powiedziałeś. No i tak jak mówię, to jest naszym panią ksiądz nie jest lekarzem pierwszego kontaktu. W przypadku chorób somatycznych proszę się zwracać do internisty. Dalej, wyrażanie stanów intencjonalnych polega na tym, i to jest w takich dwóch formach, w linii życzeniowej i w linii oskarżenia. Chciałbym się więcej modlić. To nie jest grzech. To jest pobożne pragnienie. Chciałbym głębiej przeżywać adorację, więcej uważnie czytać Pismo Święte. Chciałbym. Jeszcze wspomnę na propos tak, niektórzy mówią chyba. To ja też mówię, może chyba udzielę Boże. Może jakoś chyba. W linii oskarżenia za mało czytam Pisma Świętego, za rzadko chodzę do Kościoła. Mówię tutaj o dniach poprzednich. Grzech jest konkretną przyczyną, tak jak mówię. Czyli jeżeli oskarżam się o coś, to oskarżam się za niewypełnienie konkretnego obowiązku duchowego. Tutaj może mogę powiedzieć, że się nie modlę codziennie. Mogę powiedzieć, że mając świadomość, że na przykład nie wiem, jestem zobowiązany do modlitwy różańcowej, bo należę do koła różańcowego, nie odmawiam tej modlitwy zgodnie z zobowiązaniem, wtedy jest to grzech. Ale jeżeli tego zobowiązania nie podjąłem, to nie jest to grzech. Każdy odpowiada za stan i zobowiązania, które się podjął. Natomiast oczywiście modlić się trzeba. Jeżeli ktoś w ogóle się nie modli, to trzeba się z tego spowiadać. Jeżeli nie ma modlitwy powszechnej, codziennej, też się trzeba z tego spowiadać. Ale ile tej modlitwy jest, to już tej osobie, która tę modlitwę w ogóle ofiaruje. Dalej. Samo usprawiedliwianie i wytłumaczenie się, nawet tak gdzie zmycie porozmywania odpowiedzialności, to jest taka pochodna pychy, która często występuje. No właśnie, powiedziałem, chyba, czy tak naprawdę nie wiadomo, czy ktoś zgrzeszył, czy nie, albo ktoś przekonuje, że w zasadzie ten grzech się pojawił w takich okolicznościach, że on nie miał wyjścia, musiał zgrzeszyć. No to ja zadaję pytanie, to w końcu żałujesz, czy nie? No nie, to nie żałuję. Albo po prostu nie dostaniesz rozgrzeszenia, bo nie mam ci za co wspomnieć, nie mam ci za co rozgrzeszyć, no bo jeżeli nie ma materii, za co mam cię rozgrzeszyć? Za to, że tak wyszło? Nie, to jest konkretne oskarżenie siebie. Więc proszę się nie usprawiedliwiać. Nikt nas nie może się usprawiedliwiać na spowiedzi, to Bóg nas usprawiedliwia. Dlatego mówię, że najbardziej konkretne wyznawanie grzechów jest najlepszą formą spowiedzi, bo już próbowanie usprawiedliwiania siebie jest pochodnią. No i takie rozmywanie sumienia na końcu spowodowane rzadkimi spowiedziami, bądź takimi, które są zbyt częste i często rytualne. Wymienia na jednym wydechu grzech ogólnie, tylko co do materii, bez refleksji o tym, że grzech jest konkretną krzywdą. Zapominam, że grzech to jest właśnie konkretne wydarzenie. Zanika sens spowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli cały czas przychodzę do konfesjonału z tym samym, cały czas tym samym, to trzeba się stawiać po co? Nie ma sensu. To jest taki człowiek, który w pewnym momencie ta spowiedź jest coraz rzadsza, bo nie widzi jej sensu. Ale problem jest w nim. To on się nie chce otworzyć na to, aby poznać prawdę, tylko cały czas klepie formułkę, którą powtarza zupełnie nieświadomie. No i niestety taka spowiedź jest często bezowocna. Dlaczego? Bo to jest nawyka na łaskę. Nawyka się na prawdę. Zaleca się spowiadanie regularne, tak jak powiedziałem, w różne szkoły. Ja bym
powiedział wybaczenia, że co miesiąc to jest tak wskazane. Dlaczego? Z prostego powodu, oczywiście mówię o sytuacji, gdy jest grzech ciężki, co zaraz powiemy. Natomiast jeżeli ta spowiedź ma być uczciwa i dobra, powinna obejmować pamięcią te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce od ostatniej spowiedzi. Jeżeli mam to objąć pamięcią, to trudno mi sobie wyobrazić, żebym dobrze objął pamięcią to, co było 3 miesiące temu. A więc jeżeli spowiadam się tylko powierzchownie, to im dłuższy czas od spowiedzi, tym to wyznanie grzechu będzie bardziej fragmentaryczne. Miesiąc to jeszcze jest taki czas, w którym mogę ogarnąć. Potem już nie pamiętam. Więc to jest istotne. Dlaczego? Im bardziej, im więcej sobie uświadamiam swoich wad i słabości, tym bardziej wiem i więcej doświadczam tego, ile mi wybaczam. O co chodzi w tym rozmydleniu, co powiem sobie na spowiedzi, jak już mówiłem wcześniej? Że człowiek nie doświadcza Bożego przebaczenia. Bo on dochodzi do wniosku, że w zasadzie to nie ma za co Pan Boga przepraszać. I wtedy zanika sens spowiedzi. A jeżeli ja za każdym razem uświadamiam sobie, ile Pan Bóg mi wybacza, to widzę, jak bardzo mnie kocha. To widzę, jak bardzo Jego miłosierdzie na mnie spływa. I to mnie naprowadza na drogę nawrócenia. To jest proces, który jest wzajemnie z sobą powiązany. Dlatego dobrze jest ogarnąć jednak pamięcią te wszystkie grzechy, które gdzieś były popełnione w ostatniej spowiedzi. Tak jak powiedziałem, na spowiedzi należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, podkreślam wszystkie, których jesteśmy świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż były najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwóm ostatnim przykazaniom dekalogu. Tylko przeciw dwóm ostatnim przykazaniom dekalogu. Kontekst, którego nie zapominamy, a to są grzechy myśli. To są grzechy ciężkie. Tak mówi katechizm Kościoła Katolickiego, numer 1456, dopowiadając, ponieważ niekiedy ciężej ranią one dusze, są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie. I to jest wielka tajemnica duchowa, którą myślę, że ktoś, kto prowadzi życie duchowe, już ją odkrył. Że niekiedy te grzechy, które są niejawne, ciche w sercu, one są wiele bardziej raniące mnie niż te, które widać na zewnątrz. O tym jeszcze wrócę. Do tego powinien sobie pomyśleć, czasami przeczytać, zastanowić się. Wyznanie win codziennych, czy tak zwanych grzechów powszechnych, nie jest ściśle konieczne. Niemniej, tak jak powiedziałem, gorąco zalecane dla kształtowania sumienia, walki ze słabościami i rozwoju duchowego człowieka. Więc w spowiedzi nie chodzi o to, żebym wymienił wszystkie grzechy powszechne. Już ich nie pamiętam, nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego. Zresztą nie ma sensu, na przykład w przypadku wulgaryzmów, no to szkoda, żeby ksiądz wysłuchiwał listę przekleństw, które ktoś wypowiedział w konkretnej sytuacji. Natomiast wystarczy powiedzieć ogólnie, że ma problem z wulgaryzmami, tak? Że po prostu już ma wulgaryzmów na nim. Więc są sytuacje, w których uogólniamy, czyli nie chodzi w szczegóły. Podobnie jest z grzechami dotyczącymi życia intymnego. Są różne choroby psychiczne ludzi. Spotkałem się z takimi, którzy czerpali przyjemność w opowiadaniu o swoich przeżyciach. Musiałem przerwać, bo to nie jest istotą sakramentu pojednania. Święty Augustyn powiedział coś takiego, co warto zacytować. Gdy zaczynasz żywić się tym, co uczyniłeś, wówczas zaczynają się twoje dobre czyny, ponieważ osądzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie czynów złych. Mówię to za katechizmy, także numer 1458. Żal za grzechem. Kolejny etap, do którego musimy przejść, to sobie uświadomić, aby nasza spowiedź była dobra i rzetelna. Jak mówi katechizm, żal jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Oczywiście to postanowienie niekoniecznie musi się zrealizować z uwagi na naszą słabość, ale ono powinno zaistnieć. Czy rzeczywiście żałuję? To jest bardzo ważne pytanie. Była, miałam takie sytuacje, że ktoś opowiada o swoich grzechach, jako o swego rodzaju przeżyciach, nawet sukcesach, że się chwali swoimi grzechami. Ale wcale nie żałuję tego, w związku z tym nie ma ustawionego podstawowego warunku do rozgrzeszenia i nie udzielam rozgrzeszenia.
Kiedyś ktoś mi mówił taki przykład, jeden z księży przeszedł mamy go spowiedzi i mówi, że się nie spowiadał 21 lat. Ksiądz nie rado, bo jeszcze raz powtórzył. Proszę księdza, ci 20 lat się nie spowiadał. 20 lat nie spowiadał. No, ksiądz już nie wytrzymał, powiedział, to jeszcze poczekaj rok i on będzie miał pączką.
Podejście na
pokuta, żal za grzech. Żal, który rozróżniamy w zasadzie, to katechizm już o tym mowa, rozróżniamy dwa rodzaje żalu. To jest też ważne. Żal, który wypływa z miłości do Boga, jest tak zwanym żalem doskonałym. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, ma to miejsce chociażby podczas każdej mszy świętej na początku. Dlatego nie potrzebujemy codziennie biegać do konfesjonału, jeżeli nie mamy grzechu ciężkiego. Wystarczy, że przed Eucharystią mamy spowiedź powszechną, tak zwaną. Ten żal, miłujący z miłości, jest w stanie spowiedzieć grzech powszechny. I co Kościół wprowadził po to, aby wyjść naprzeciw tym wszystkim ludziom, którzy są w niebezpieczeństwie utraty życia, nie mają możliwości wyspowiadania się, także żal doskonały może w sytuacji, gdy jest mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko to będzie możliwe, a nie jest możliwe, także może spowodować odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Ale to jest przy żalu doskonałym. To jest ta ostatnia deska ratunku dla grzeszników, którzy umierają bez pojednania z Bogiem sakramentalnego. Natomiast jest jeszcze żal niedoskonały, który wypływa bardziej z wstrętu do grzechu i lęku przed potępieniem. Nie z miłości do Pana Boga, tylko ze strachu. Dlatego on tak często się nazywa żal bojaźni. Sam w sobie nie przynosi odpuszczenia grzechu, ale jest wystarczający do tego, aby otrzymać takie przebaczenie w sakramencie pokuty. Jest ten żal niedoskonały, jest tym, który często w przypadku niektórych osób no to jest głównym żalem, który upoważnia do tego, aby ta łaska przeszła w sakramencie pokuty jedna. Pokuta tutaj jest bardzo ważny sens pokuty i ona ma różne formy. Ja bym rozróżnił na takie dwie kategorie. Pokuta w wymiarze zewnętrznym i w tym wymiarze wewnętrznym. Tak to określiłem ze swojego doświadczenia, zaraz powiem o co chodzi. W wymiarze zewnętrznym to jest post, modlitwa, nadużycie, trzy uczynki miłosierdzia. Mówiąc o odkutowaniu na swoje grzechy w wymiarze zewnętrznym, często mamy na myśli zadośćuczynienie, o którym powiem później. Czasami te słowa są zamiennie stosowane, ale jest między nimi różnica. Dlatego, że zadośćuczynienie jest rozumiane bardziej w sensie czynienia sprawiedliwości w odniesieniu do konkretnego przypadku. A pokuta bardziej jest rozumiana w sensie duchowym, jako i bardziej ogólny, jako środek zaradczy także. W związku z tym na przykład z pokutą w sytuacji, gdy przeżywam, olejam zbyt często jakimś namiętnością fizycznym, dobrą pokutą jest posta do abstynencji. To jest też środek zaradczy, bardziej w formie duchowej. Pokuta musi być dostosowana do penitenta. Mogę poprosić o zmianę, jeśli wiem, że nie jestem w stanie jej wypełnić, albo samemu sobie ją wyznaczyć, jeżeli zapomniałem, jaką miałem, albo ksiądz zapomniał mi nadać. Mam to świadomość, że sakrament pokuty pojedynczej jest dla mnie, więc dlatego mogę to uczynić. On ma mi pomóc, a nie zadowolić księdza. W wymiarze duchowym, teraz wewnętrznym, pokuta, jaka by nie była, ile by nie trwała, jest zawsze zbawienna dla mnie. To trzeba sobie to dobrze dzisiaj uświadomić, bo o tym zapominamy. Pokuta ma zawsze charakter zbawienny. To nie jest kara ku potępieniu wiecznemu, tylko jest to forma zadośćuczynienia temu, abym ostatecznie uleczył się albo uwolnił od jakiegoś grzechu. Dlatego nie wolno mi odrzucać pokuty. Bo jest to łaska Boża, naprawdę, że mogę być tutaj na ziemi. Jeszcze
tam w wieczności. Tą pokutą może być jakiś ból, zranienie, niemoc, zawód, ale także odrzucenie, tęsknota. Nie każdy, ale często pokutujemy za swoją naiwność, grzech, nawet całe życie. Osoby, które dopuściły się grzechów związanych z zabójstwem, bardzo często to ich męczy przez całe życie. O tym mówią konwencjonalne, ja zawsze powtarzam. W wymiarze sakramentalnym, zewnętrznym już ją odpokutowałeś, Pan, gdzie z Panem Bogiem się pojednałeś, ale teraz jeszcze z tym wymiar wewnętrzny, to jeszcze widzisz, dlaczego jest to tak ciężki, bo cię rani na skałę, on się może zagoić, ale rana, blizna pozostaje. Bo takie są konsekwencje grzechu ciężkiego. Ach, przepraszam. No dobrze, to króciutko. Dobrze. Ktoś właśnie kiedyś powiedział, że może czasami pokutujemy z jakichś błahostki, jakieś takie rzeczy mało ważne, ale to zawsze powtarza dobrze, ale owoce zwane brali też z biegu błahostką. O co Panu Bogu chodziło? Jabłko? Zewnętrznie to była błahostka. Najbardziej skryte grzechy, kiedy ciężej ramią dusze, są bardziej niebezpieczne niż te pokrewne jawy. Jeszcze raz przypomnę. A propos przyjęcia tego stanu wewnętrznej pokuty, to jest dobra refleksja na temat tego tematu, który nas teraz trafi, mianowicie dopuszczenia rozwodników do związku do Komunii Świętej, osób żyjących w związku sakramentalnym. Mam takie wrażenie, że może doświadczyć właśnie niewiedzą przysługę, dopuszczając ich do komunii z Kościołem w wymiarze zewnętrznym, podczas gdy wewnętrznie nadal będą w stanie pokuty, jeszcze nie zdolni do pojednania z Panem Bogiem. Co wtedy? Wymiar zewnętrzny i wewnętrzny jest ściśle z sobą połączony i rozerwany. Króciutko jeszcze o zadośćuczynieniu kończę. Obowiązek naprawienia wyrządzonego konkretnego skutku jest zadośćuczynienie odłożenie pokuty i wynika to z wymiaru sprawiedliwości. Naprawić zło wyrządzone jest integralną częścią spowiedzi. Dlatego pokuta ze spowiedzi nie musi uwzględniać szczegółowo zadośćuczynienia wszystkim popełnionym grzechom. O co mi chodzi? Że sam penitent ma to uczynić. To znaczy nie mogę się czuć zwolniony z czynienia zadośćuczynienia tylko na podstawie tego, że nie ma tego nakazanej pokucie, że ksiądz mi tego nie kazał robić. Nie zawsze modlitwa załatwia wszystko. Mówiąc wprost, jeżeli ukradłem, niezależnie od tego, jaką pokutę otrzymał księdza, to mam to oddać, bo to jest zadośćuczynienie. Jeżeli oczerniłem, to mam to wynagrodzić dobrym słowem i to w konkretnej sytuacji, do konkretnej osoby, do której oczerniłem taką osobę. Jeżeli ją ukradłem i mogę oddać tak, żeby nie ujawnić się, bo zawsze mam prawo do zachowania anonimowości, to też to powinno uczynić. Tylko w sytuacji, gdy nie jestem w stanie zwrócić komuś, komu zabrałem, wtedy mogę przekazać na przykład ekwiwalent tej kwoty na jakiś czyn charytatywny. Ale to jest tylko w sytuacji takiej, gdy nie jestem w stanie dotrzeć do tej osoby. I dlatego proszę się nie usprawiedliwiać tym, że ksiądz mi nie kazał w pokucie, a wystawę grzech, powiedzmy właśnie kradzieży, czy grzech oczernienia kogoś i nie zadośćuczyniłem temu grzechowi, do czego jestem zobowiązany. Myślę, że to, co najważniejsze, to udało mi się powiedzieć. Są jeszcze tam inne tematy, ale to może tak jak ksiądz warto zauważył innym razem. Przepraszam za kilkuminutowe przedłużenie, ale wydawało mi się, że mam jeszcze 5 minut. Zapomniałem to zacząć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i za nasze spotkanie. Serdecznie.